Posłanka Marcelina Zawisza. Brawo! Cześć, Gdynia! Widziałam was ostatnio w kampanii i super widzieć, że jesteście dalej, że coraz więcej z was zapisuje się do partii Razem, do młodzieżówki. Tak trzymać, rośnijmy. I słuchajcie, Marcelina powiedziała już o paru kwestiach, które trochę chciałabym rozwinąć, bo po wyborach być może sporo osób zadawało sobie takie pytanie, jak to się stało, że kandydat, którego media głównego nurtu nie znoszą i nie pokazują, a jak już to w negatywnym świetle, który nie jest finansowany przez lobbystów i deweloperów, który reprezentuje partię, która tak naprawdę wybiła się na niepodległość dopiero w zeszłym roku. Jak to jest, że udało mu się nie tylko zdobyć milion głosów, ale również wzbudzić prawdziwą nadzieję w społeczeństwie, zebrać dziesiątki tysięcy ludzi na wiecach w całej Polsce, w większych miastach i mniejszych miejscowościach? Jak to się stało? I kiedy zadajemy sobie to pytanie, to wydaje mi się, że jest parę odpowiedzi, które nie tylko pierwsze przychodzą do głowy, ale są po prostu prawdziwe. To znaczy ludzie już mają dość. Ludzie już mają dość tej 20-letniej, niekończącej się wojenki PiSu z Platformą. Mają już dość tego, że zamiast rozmawiać o sprawach, zamiast rozmawiać o programie, zamiast rozmawiać o tym, co chcemy zrobić, w którą stronę chcemy, żeby Polska poszła, zamiast tego cały czas jest, ale zapisu. Zapisu to było. Słuchajcie, ale wszystko tak, ale nie, tylko nie Tusk. I nie ma nic innego w tej pustej wojence. I kiedy my im mówimy, kiedy mówimy obecnie rządzącym, słuchajcie, obiecywaliście coś innego. Dlaczego teraz robicie to, co robicie? Dlaczego jest 20 miliardów dziury w budżecie na ochronę zdrowia? Dlaczego nie ma ustawy o asystencji osobistej, którą obiecaliście? Wszystkie partie obiecały i wpisały do umowy koalicyjnej. Dlaczego są dłuższe kolejki do lekarzy, jak miały być krótsze? To oni nie mają innej odpowiedzi i nie mają innego wytłumaczenia niż, ale przecież mogliście z nami. Mogliście z nami tutaj ciągnąć majątek publiczny na własne potrzeby. Mogliście obsadzać spółki swoimi ludźmi. Mogliście wziąć piękną wizytówkę, bardzo ładny tytuł, może nawet limuzynę i wozić się nią po Warszawie. Słuchajcie, dlaczego tego nie robicie? No nie, kompletnie niezrozumiałe. I nie jest dla nich kompletnie do pojęcia, że może istnieć siła polityczna w Polsce, której bardziej zależy na tym, żeby nie zdradzić swoich wyborców, wyborczyń, nie zdradzić naszego programu, nie zdradzić tych przyczyn, dla których powstaliśmy, dla których działamy, dla których żyjemy i powstajemy za każdym razem, jak próbują nas rozmontować. I są rzeczy, których nie da się kupić i to jest wiara w to, że Polska zasługuje na więcej i że stać nas na więcej, że stać nas na silne państwo, które inwestuje w rozwój. Silne państwo, które buduje takie inwestycje publiczne, które nie tylko rozwijają nas technologicznie, nie tylko tworzą jakościowe miejsca pracy, ale także popychają cały kraj, nasz rozwój do przodu. Stać nas na państwo z silnymi usługami publicznymi. Na państwo, w którym ludzie w budżetówce zarabiają godnie i chcą pracować dla rozwoju tego państwa, a nie tak jak teraz dostają propozycję podwyżki, która nie wiem, czy słyszeliście, w tym roku nie wystarcza na zrekompensowanie tego, jak rosną koszty życia. W tym momencie rząd pluje w twarz pracownikom budżetówki i drugą ręką rekonstruują rząd i mówią, że teraz już w rządzie będą uczciwi ludzie, będzie wszystko zupełnie inaczej. Sugestia tego, jacy byli wcześniej, pozostaje sama w sobie. Natomiast nie zmienia się nic, bo nowy minister sprawiedliwości nie mówi o tym, co zrobić, żeby skrócić kolejki w sądach, co zrobić, żeby można było się doczekać na uczciwy wyrok w sprawie rodzinnej czy w sprawie gospodarczej. Mówi cały czas o tylko i wyłącznie o rozliczeniach, bo odchudzenie rządu, które miało mieć miejsce, bo mamy rekordowo wielki rząd, to jest nic innego jak przeniesienie części minister, bo to są głównie ministry, na stanowiska, które nazywają się inaczej, ale są de facto tym samym, z tą samą wypłatą, z tymi samymi kompetencjami, dokładnie tym samym. I trzeba sobie zadać pytanie, dokąd to wszystko zmierza, bo widzimy, jak organizuje się druga strona. Widzimy, że druga strona teraz, prawica, zaczęła się między sobą przepychać. Jedni chcą zjeść drugich, ci starsi tych młodszych. Jest to zawsze jakaś polityczna przepychanka warta uwagi, ale jak się spojrzy na to, co proponują, to my już wiemy, co to jest, bo pamiętamy rządy PiS-u. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj, poseł Platformy Kropiwnicki, możecie go kojarzyć z tego, że ma kilkanaście mieszkań, na których zarabia. Być może również z tego, że jest odpowiedzialny za zatrudnianie twitterowych hejterów działających dla Platformy Obywatelskiej. On, tenże Kropiwnicki, postanowił wyjść na Twittera i stwierdzić, że teraz działacze PiS-u się burzą, dlatego że już nie mogą zatrudniać swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa. Koniec z tym. Już nie mogą. No tak, PiS nie może, bo teraz robi to Platforma. Teraz robią to koryciarze z PSL-u. Teraz robi to nowa lewica, która parę dni temu obsadziła znowu stanowiska dyrektorskie w PFRON-ie, która wcześniej obsiadła Hufce Pracy. I słuchajcie, jak ja patrzę na to, co oni wszyscy robią, Platforma i jej wszystkie przystawki, to kiedy słyszę, że Włodzimierz Czarzasty robi rundkę po mediach i mówi, że on teraz będzie zabiegał o to, żeby wystartować z partią Razem w wyborach. Kochani, my nie chcemy nic za Iwonu, nie chcemy, nie potrzebujemy tego. Ale potrzebujemy za to się jednoczyć my, ludzie pracy, ludzie, którzy wierzą w to, że polityka to nie jest ciągnięcie majątku publicznego, tylko to jest naprawdę działanie na rzecz silnej Polski, takiej, która nie zostawia nikogo za burtą, takiej, która nie zostawia ludzi, którzy potrzebują pomocy bez tej pomocy. I dlatego teraz w ramach Lata z Razem jeździmy po całej Polsce, nie po wszystkich jeszcze miejscowościach, dłuższą trasę będziemy planować na jesień prawdopodobnie. Jeździmy po to, żeby się zorganizować, po to, żeby spotkać się z naszymi wyborcami, z wyborczyniami, z naszymi lokalnymi strukturami, po to, żeby spotkać się z tymi, którzy być może jeszcze w maju nie głosowali na Adriana Zandberga, ale już teraz, widząc, że wcale nie trzeba było czekać na wybory i że dalej kompletnie nic się nie zmienia i dalej rząd nic nie robi, już wiedzą, że silne Razem jest potrzebne, bo silne Razem to jest nadzieja. Jeździmy dlatego, że musimy się zorganizować. Tylko zorganizowani jesteśmy w stanie stworzyć silny front, którym będziemy walczyć o tanie mieszkania. Będziemy walczyć o godne warunki pracy dla wszystkich. Będziemy walczyć o takie państwo, w którym wszyscy możemy dobrze żyć, a nie tylko najbogatsi. Państwo, które jest zaprojektowane w interesie pracujących milionów, a nie w interesie garstki multimilionerów. I objeżdżamy Polskę. Rozglądam się już trochę. Oczywiście spotykamy się z lokalnymi strukturami. Jest z nami na tej części trasy posłanka Marcelina Zawisza. Wcześniej widzieliśmy się z posłem Maciejem Koniecznym. Wypowiadają się nasi lokalni liderzy, którzy na co dzień działają. I jeździmy tak z Adrianem Zandbergiem. Z wielką nadzieją, że do nas dołączycie. Jeśli myślicie, że działalność taka jak nasza to jest coś, co, w czym możecie pomóc, to jest taki adres dołącz.partiarazem.pl, pod którym można znaleźć miejsce do swojej walki. Każda para rąk się przyda, każda osoba, która ma w sobie siłę, ma w sobie determinację, żeby naprawdę zmienić to, jak wygląda polska polityka, jest potrzebna. Więc dołączajcie do Partii Razem, jeśli jesteście poniżej 26 roku życia, dołączajcie do naszej młodzieżówki Młodych Razem. Widzę tutaj flagi, widzę je. Dołączajcie. I tym apelem zakończę i zaproszę na scenę. A jest, jest tu. Dobrze. Nie widziałam go wcześniej, nie chciałam za wcześnie zapowiedzieć, wiecie. Przewodniczącego Partii Razem Adriana Zandberga.
Cześć Gdynio! Co ja ci na początek dziękuję. Dziękuję wam tutaj za każdy głos, tu w Gdyni, w całym tym mieście i wszędzie tam, gdzie zebraliśmy pierwszy milion głosów na Razem w tych wyborach. Mówię o nim, bo to jest pierwszy milion głosów. Potrzebujemy kolejnego i potem kolejny. Idziemy w tej kampanii, bo dla nas, dla Razem, tak jak dla innych partii, kampanie wyborcze skończyły się z dniem wyborów prezydenckich. Dla nas ta kampania, kampania o realną zmianę, kampania o nowy parlament, ona dopiero się zaczyna. Dlatego jak rozmawiamy z dziennikarzami, oni są zdezorientowani i pytają, jak to? Jak to jest, że jest już po wyborach, jest już po kampanii, a wy spotykacie się, robicie wiece, przychodzą setki ludzi, ludzie zapisują się masowo do Razem, chcą działać. Co tu się dzieje? Bo w ich sposobie myślenia o polityce to jest trochę niewyobrażalne, bo polityka powinna kończyć się z dniem wyborów, potem politycy powinni zapomnieć o tym, co mówili, co obiecywali i powinni zniknąć na kolejne miesiące, na kolejne lata, aż do następnych. No więc my mamy plan. Plan, żeby robić to inaczej. Bo każda prawdziwa zmiana, nie taka udawana, nie taka, która kończy się rozczarowaniem, jak ostatnie wybory parlamentarne, taka zmiana bierze się z oddolnego działania. Taka zmiana bierze się z działania partii politycznych, ruchów społecznych, związków zawodowych, organizacji studenckich, z tego, że ludzie działają wspólnie, żeby upomnieć się o swoje prawa. Wszystko, co dobre w historii Europy ostatnich 150 lat, wszystko, co dobre w naszej historii ostatnich lat, brało się zawsze właśnie z tego. Z tego, że ludzie organizowali się i wspólnie odkrywali, że są dużo silniejsi niż myśleli dotąd. Bo razem pracownicy są niezwyciężeni. Słuchajcie, jesteśmy zażenowani, kiedy patrzymy na to, jak ta władza, którą mamy teraz, nie wywiązuje się z obietnic. Praktycznie nic nie robi. Wszyscy się już śmieją z tych 100 punktów, które miał zrealizować rząd Tuska w ciągu 100 dni. Niedługo pewnie będzie 1000 dni, nie zrealizowali nawet 10, ale podstawowy problem, dlaczego tak się dzieje, wynika moim zdaniem z tego, że ich sposób robienia polityki polega na tym, żeby przykuć uwagę ludzi tą pustą szarpaniną z PiS-em. Dokładnie tak samo jak sposób uprawiania polityki przez PiS polega na tym, żeby z drugiej strony skoncentrować uwagę na tym, żeby krzyczeć zły Tusk. I w ogóle najlepiej nie rozmawiać o sprawach. I to niestety przez ostatnie kilkanaście lat w Polsce świetnie im się sprawdzało. Bo za każdym razem, kiedy pojawiały się naprawdę kłopotliwe pytania, czyli na przykład, jak zarządzamy tym, co wspólne, wspólnym majątkiem? Dlaczego tysiące aparatczyków obsiadają spółki Skarbu Państwa, a nie jest tak, że tym, co wspólne, zarządzamy profesjonalnie? Albo dlaczego pozwalamy na to, żeby trwała pełzająca prywatyzacja ochrony zdrowia? Bo już przecież stomatologia realnie jest sprywatyzowana. Znaczna część psychiatrii realnie jest sprywatyzowana. Albo co zrobić, żeby Polska w końcu przestała odstawać od innych krajów, jeżeli chodzi o wydatki na naukę, na rozwój, na badania. Za każdym razem, kiedy te kłopotliwe pytania się pojawiają, niezależnie od tego, czy rządzi akurat PiS czy Platforma, to oni mają jeden bardzo prosty trik. To jest trik, który miała moja babcia. Jak zadawałem jej kłopotliwe pytanie i miałem 5 lat, to mówiła, zobacz, Adrianku, ptaszek leci. I to jest dokładnie ten numer, który oni robią, tak? Znaczy mówią milionom ludzi, zobaczcie PiS, zobaczcie Platforma. I odwracają uwagę. Mają swoje telewizje, mają swoje mainstreamowe media, które im w tym pomagają. Tylko problem polega na tym, że te problemy, wyparte problemy, problemy dotyczące ochrony zdrowia, mieszkań, edukacji, rozwoju, one nas dościgają. Marcelina mówiła tutaj parę minut temu o tym, co dzieje się w ochronie zdrowia. Mamy wyrwę na 20 miliardów złotych. I mamy społeczeństwo, które jest z roku na rok coraz starsze. Jest coraz więcej osób, które potrzebują lekarza, szpitala, rehabilitacji. I wśród nich miliony nie będą w stanie wydrapać tych pieniędzy z własnej, prywatnej kieszeni, żeby zapłacić za prywatną praktykę. Albo będzie publiczna ochrona zdrowia, albo oni po prostu tej pomocy nie dostaną. To się dzisiaj dzieje. Kolejki rosną, są najdłuższe od kilkunastu lat. I ten rząd wie, że tak dalej jak dotąd nie może być. Że tak dalej nie można tej polityki ciągnąć, bo ona będzie prowadziła do katastrofy zdrowotnej, do kryzysu zdrowotnego. Oni to wiedzą. Ale jako, że nie chcą z tym nic zrobić, chcą, żeby było tak jak dotąd, to wolno powiedzieć, o, zobaczcie PiS. Weźmiemy jakiegoś PiSowca i będziemy teraz go wzywać na komisję. Wezwiemy go 8 razy na komisję, on 8 razy nie przyjdzie, będzie można zająć tym programy publicystyczne przez wiele, wiele tygodni. Ludzie nie będą rozmawiali o ochronie zdrowia. To samo z mieszkaniami. W każdym dużym mieście mamy dzisiaj ten sam problem. Ludzie, którzy ciężko pracują, nie są w stanie zdobyć własnego dachu nad głową. Nie sposób wziąć nawet kredytu, ponieważ znaczna część ludzi nie ma zdolności kredytowej na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Co robi rząd? Nic nie robi. Pozwala na to, żeby spekulacje na rynku nieruchomości trwały dalej. Pozwala na tym, żeby ultrabogaci, którzy nie mają co zrobić z dziesiątkami milionów złotych, które zalegają im na kontach, skupowali mieszkania z rynku i zabawiali się w spekulacje na rynku nieruchomości. Pozwala, żeby rozkwitał coraz bardziej najem krótkoterminowy, który pcha w górę ceny najmu i powoduje, że koszty życia robią się coraz wyższe i wyższe. A kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, tak jak szczęśliwie zaczęliśmy o tym rozmawiać w trakcie tej kampanii wyborczej, to oni mówią, zobaczcie, tam jest Platforma. Porozmawiajmy o Platformie, a nie o tym, że PiS-owski minister odpowiadał za program kredytowy, który pchnął w górę ceny mieszkań. Albo patrzcie, tu jest PiS. Nie rozmawiajmy o tym, że deweloperzy opłacają kampanię polityków Platformy Obywatelskiej. Ale dobra informacja jest taka, i to jest naprawdę dobra informacja, że z tego Matrixa zarządzanego z jednej strony przez TVN24, a z drugiej strony przez Telewizję Republika, wypina się coraz więcej ludzi. Że coraz więcej ludzi chce polityki, w której rozmawiamy o sprawach. O zdrowiu, o mieszkaniach, o edukacji, o tym, jak realnie pchnąć Polskę do przodu. I to jest największa nadzieja, jaką mam ja. Bo zmiana w polityce to nie jest jeden, drugi czy trzeci polityk, jedna, druga czy trzecia polityczka, nawet najfajniejsza. Zmiana w polityce to jesteście wy. Zmiana w polityce to jest masowa mobilizacja. To jest to, że coraz więcej ludzi odmawia brania udziału w tym popisowym cyrku i sami zaczynają działać. Organizują się. Czy to politycznie, czy to wstępując do organizacji studenckich, czy do związków zawodowych. Działając na rzecz wspólnego dobra. I w ten sposób doprowadzimy do tej zmiany. Mówię o organizacjach studenckich. O tym mówi się rzadko, ale to jest też bardzo ważny front. Bo my dzisiaj w Polsce mamy coraz większy problem z rozsadzającymi nas nierównościami edukacyjnymi. Jest coraz bardziej tak, że o tym, kim będziemy w życiu, kim będziemy mieć szansę być w życiu, decyduje to, w jakim mieście się urodziliśmy, czy to jest mała miejscowość, czy wielkie miasto. I decyduje to, czy urodziliśmy się w biedniejszej, czy w bogatszej rodzinie. My teoretycznie mamy w Konstytucji zapisaną, zagwarantowaną bezpłatną edukację. Ale jak to wygląda w praktyce? No w praktyce wygląda to tak, że już na poziomie podstawówki zaczyna się wielkie różnicowanie na dzieciaki z biedniejszych i bogatszych rodzin, na te, które idą do prywatnej edukacji, elitarnej edukacji i na całą resztę. Na te dzieciaki, których rodzice kupują zajęcia pozalekcyjne i te dzieciaki, których rodzicom na to nie stać. Wreszcie na dzieci z mniejszych i z większych miejscowości. Ja w tej kampanii chyba rzecz, która mnie najbardziej poruszyła, to były dziesiątki rozmów z ludźmi, z młodymi ludźmi z mniejszych miejscowości. I powtarzające się jak mantra słowa, ja nie wiem, czy studia są dla mnie. Ja nie wiem, czy pójście na politechnikę, na uniwersytet to jest coś, na co będzie stać mnie, moją rodzinę. Bo ceny nieruchomości, ceny najmu choćby pokoju w dużych miastach akademickich są wysokie. Bo ceny życia są wysokie. Bo jeśli ktoś nie miał farta i tak się złożyło, że urodził się w biedniejszej rodzinie, to ma coraz bardziej pod górkę. To można zmienić. I nie tylko można, ale też trzeba zmienić. Są proste rozwiązania, z których korzystają nasi sąsiedzi. Na zachód od Odry, na północ od Bałtyku. Po pierwsze, powinniśmy zainwestować na dużą skalę w akademiki, tak żeby każdy, kto chce studiować w dużym mieście akademickim, miał zagwarantowany przez publiczny uniwersytet, publiczną politechnikę, dostępny dach nad głową. Po drugie, stołówki studenckie, tak żeby obniżyć koszty życia. Tak żeby nie trzeba było się zastanawiać, czy wziąć nockę w dodatkowej pracy, żeby przetrwać, tak żeby te koszty życia nie zabijały, nie niszczyły. Szansy na to, żeby się rozwijać, żeby się uczyć. No i wreszcie, no to naprawdę nie może wyglądać w ten sposób, że zakładamy, że bezpłatna edukacja zaczyna się i kończy tylko na tym, że nie ma czesnego na publicznych uczelniach. Potrzebujemy realnego systemu wsparcia dla studentów, który pozwala im na to, żeby utrzymać się w tych miastach akademickich, bo inaczej tracimy talenty. Bo inaczej inżynierowie, lekarze, naukowcy, ludzie, którzy mogliby Polskę przejść do przodu, nie zostaną inżynierami, naukowcami, lekarzami. Po prostu zostaną w domu i nie pójdą na studia. To jest dzisiaj wyzwanie, przed którym stoimy. To jest zagrożenie, przed którym stoimy. I to jest strata, na którą jako Polska nie możemy sobie pozwolić. Bo to, czy Polska będzie szła do przodu przez kolejne 10 lat, 15 lat, będzie zależało od tego, czy wykorzystamy te talenty. To, czy Polska będzie szła do przodu, będzie zależało od tego, czy zainwestujemy w naukę, w technologię, w rozwój, w nowe branże gospodarki, czy będziemy mieli ludzi, którzy będą mogli ten rozwój Polski pchnąć do przodu. Bo ten system, system, w którym po prostu jesteśmy wagonikiem podczepionym pod niemiecką gospodarkę, on się już skończył. Mamy elitę polityczną, która ciągle tego nie rozumie, bo ciągle żyje głowami w latach 90., 2000. Ciągle im się wydaje, że jesteśmy w przeszłości, ale to już nie będzie tak wyglądać. Albo Polska zbuduje własne silniki rozwoju, oparte na nowych technologiach, na nauce, na rozwoju, albo ten rozwój zwyczajnie się zatrzyma. To jest stawka kolejnych wyborów parlamentarnych. Także dlatego nie stać nas na to, żeby zmarnotrawić kolejne lata na spór tych dwóch coraz bardziej żyjących wzajemną nienawiścią emerytów, którzy już do końca nie rozumieją, o co się spierają. I już do końca nawet nie wiedzą, dlaczego się tak nienawidzą, ale w tę nienawiść wciągnęli pół polskiego społeczeństwa i najwyraźniej nie chcą przestać. Oni się nie zmienią, to my ich musimy wymienić. I dlatego proszę was o to, żebyście się angażowali, żebyście dołączali do struktur partii, dołączali do struktur organizacji młodzieżowej, żebyście działali w swoich miejscach pracy, na uczelniach, bo ta zmiana, ona będzie składała się także z kartki wyborczej, którą w kolejnych wyborach wrzucimy do urny, ale także z waszego działania, z tych wszystkich dziesiątek, setek walk na uniwersytetach, na politechnikach, w miejscach pracy, w lokalnych społecznościach, tam, gdzie trzeba postawić się w obronie dobra wspólnego przeciwko lobbingowi deweloperów, przeciwko lobbingowi dużego biznesu, w obronie tego, co wspólne, w obronie tego, od czego będzie zależała nasza wspólna przyszłość. Bo stawką, raz jeszcze powtórzę, jest to, czy Polska będzie rozwijała się dalej, czy po prostu się w tym rozwoju zatrzyma. Żebyśmy mogli rozwijać się dalej, potrzebujemy państwa, które jest silne, ale też państwa, które działa na zupełnie innych zasadach niż dotąd. Państwa, które jest profesjonalne. Państwa, którym majątek jest zarządzany na profesjonalnych zasadach, a nie po partyjniacku. Nie przez aparatczyków, którzy gdy dać im dwie kulki, to by jedną zgubili, a drugą zepsuli. I ja wierzę bardziej niż kiedykolwiek dotąd, że możemy do tej zmiany doprowadzić już wkrótce. Już po następnych wyborach. Sami widzieliście tę kampanię wyborczą. Weszliśmy mając 0,5% głosów. Skończyliśmy ją z 10-krotnie większym wynikiem. Teraz nasz nowy punkt, z którego startujemy, to ten 1 000 000 głosów. I musimy zawalczyć o kolejne. Zawalczyć o to, żeby większość w przyszłym parlamencie zależała od głosów Klubu Parlamentarnego Partii Razem.